On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam bardzo serdecznie Państwa na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Tak naprawdę będzie to jakieś kolejne spotkanie ze świętym. Weszliśmy w 2023 rok. Jak się Państwo pewnie zorientowali, w tym roku, czyli od września, zajmuję się głównie świętymi. Staram się wybierać takich świętych niezbyt znanych w Polsce, ale do tego bardzo wartościowych. Po świętych możemy się spodziewać wszystkiego i święci mogą nam pomóc w każdej sytuacji, dlatego też ja też przyznam szczerze, mam pewną historię ze swoim własnym życiem, gdy poznaję życiorysy tych świętych, pewną fascynację. Po świętach często zdarza nam się, że wpadamy w zły, depresyjny wręcz nastrój. Ogólnie depresja jest pewną chorobą XXI wieku i nie ma co jej lekceważyć, ale należy z nią walczyć jak z każdą chorobą. Ponieważ jesteśmy istotami, które funkcjonują na poziomie naturalnym i ponadnaturalnym, depresję należy leczyć przy pomocy specjalistów, ale my, katolicy, możemy wspomagać się też właśnie środkami nadprzyrodzonymi. Bardzo chcę to podkreślić. Leczenie plus modlitwa, sakramenty, pomoc świętych, tak. A nie taka popularna teza, że wystarczy się modlić, wystarczy Pan Bóg. Tak jakbym powiedział, sola Deus, tylko Bóg. Nie. Jeżeli mamy jakieś choroby, należy się też leczyć w sposób naturalny. Taka postawa, czyli tylko Bóg, choć wygląda na pobożną, jest tak naprawdę pewnym bałwochwalstwem i z katolicyzmem nie ma nic wspólnego. Pojawiła się ona głównie w odłamach pewnych protestantyzmu, też nie wszędzie, ale wsiąkła już do naszego społeczeństwa i są takie grupy w kościele, które w ten sposób funkcjonują. Nie musisz iść do specjalisty, nie musisz się leczyć, albo lecz się tam tylko, ale to przede wszystkim Pan Bóg cię uleczy. Jak uczy święty Paweł, człowiek to ciało, duch i dusza. I psychika to jest właśnie ten duch, to nie dusza, to jest coś innego, a ducha należy leczyć w sposób medyczny, wspierany na przykład przez rzeczy nadprzyrodzone, tak jak sakramenty. To rozgraniczenie jest dość istotne. Jako katolicy jednak zawsze powinniśmy też szukać pomocy, pomocy u Boga, ale jako katolicy powinniśmy też szukać pomocy u świętych, czyli naszych braci, którzy już odeszli do Pana i teraz, żartobliwie tak powiem, mają trochę więcej czasu, nie mają nic do roboty i z chęcią pomagają tym, którzy ich o to proszą. I chcę dzisiaj powiedzieć o historii dwóch świętych, związanych ze sobą, których życie i postawa miały właśnie olbrzymi wpływ na życie ludzi z problemami psychicznymi. Nie tylko z depresją, ale także z o wiele gorszymi problemami psychicznymi. Naszą główną bohaterką będzie święta Dymfa. Imię to pochodzi od irlandzkiego Dumph, czyli poezja, i Ait, czyli mała lub kobieta. Czyli można powiedzieć, że jej imię oznacza poetka. Nasza główna bohaterka żyła najprawdopodobniej w VII wieku, ale na wstępie chcę uczciwie zauważyć, że jej życiorys został spisany dopiero w wieku XII. Przez takiego kanonika francuskiego, nazywał się Aubert, na zamówienie biskupa diecezji Cambria. I to był taki życiorys, który został spisany jako umowa o dzieło, nazwijmy to w ten sposób. Autor uczciwie, bardzo uczciwie, zauważa, że życiorys spisuje na podstawie ustnych tradycji, ale także ze względu na liczne historie uzdrowień, właśnie chorób psychicznych, które odbywały się przy grobie świętej Dymfy i innego świętego, o którym zaraz też powiem. Dymfa urodziła się w VII wieku, była córką Damona, pomniejszego króla Oriel. Królestwo Oriel, co to takiego? Ktoś może spytać, nigdy nie słyszałem, gdzie to było? To takie królestwo, które można dzisiaj nazwać Federacją Królestw, które funkcjonowało na terytorium właśnie Irlandii. Składało się z 9 podmiotów i rządzone było przez nadkróla, czyli tego najpotężniejszego władcę, i ten nadkról się często zmieniał. Znaczy często jeden król był nadkrólem, potem drugi, w zależności który miał siłę, by to wszystko trzymać w swoich rękach. Natomiast inni królowie, pomniejsi, właśnie Damon był takim pomniejszym królem, musieli tylko płacić trybut nadkrólowi. Taka konfederacja polityczna, która przede wszystkim pomagała walczyć z wrogami zewnętrznymi. I to królestwo przetrwało aż do XVI wieku, w związku z tym można powiedzieć, że udawało się, bo trwało praktycznie od VI, albo niektórzy twierdzą, że wręcz od V wieku. I funkcjonowało na początku jako państwo całkowicie pogańskie, a potem się nawróciło, też dzięki misji oczywiście świętego Patryka, ale nie tylko. Nazwa Oriel, która funkcjonuje w historiografii, to nazwa angielska, z łaciny Argelia, a z irlandzkiego Aigalia. To jest to królestwo, w którym urodziła się święta Dymfa. I aby było jasne, choć jesteśmy już po misji świętego Patryka, o którym już wcześniej wspomniałem, bo misja świętego Patryka to przecież V wiek, choć w Irlandii wielu członków, zarówno arystokracji, jak i takich zwykłych ludzi, przyjęło już chrzest i mamy tam kościół instytucjonalny również, mamy pięknie funkcjonujące monastyry, to jednak ojciec Dymfy nie jest chrześcijaninem. On i jego dwór był jeszcze pogański i wyznawał stare celtyckie religie. Jednak jego żona, o której nie wiem jak miała na imię, pochodziła z rodziny arystokratycznej, która przyjęła już chrzest i była chrześcijanką. I tak naprawdę nie wiemy, czy była to decyzja akceptowalna przez męża, czy też nie, bo z jednej strony mamy informację, że matka Dymfy w tajemnicy przed swoim mężem sprowadziła córce opiekunkę, która była katoliczką i uczyła młodą dziewczynę wiary w tajemnicy, ale z drugiej strony wiemy, że na dworze przebywał zakonnik łamany przez ksiądz, no bo nie wiemy do końca, czy on był tylko księdzem, czy był zakonnikiem. To była Irlandia, więc pewnie był zakonnikiem. Nazywał się Gereberne. To jest właśnie ten drugi święty, o którym będziemy mówili. Więc trudno sobie wyobrazić, że Damon nie wiedział o tym, że jego żona wyznaje inną wiarę, skoro jakiś facet chodził tak w dziwnych strojach, modlił się do innych bogów i odprawiał jakiś kult w jego własnym domu, czy też na jego własnym zamku, czy też na jego własnym dworze, no bo też nie potrafimy sobie do końca wyobrazić, w jakich warunkach oni żyli. Możliwe jednak, że co innego żona, co innego córka i po prostu król akceptował inną wiarę żony jako takie, wiedzą państwo, dziwactwo, tak? Ale chciałby jego dzieci wierzyły w bogów, w których i on wierzył. Ponoć chrzest świętej Dymfy przyjęła z rąk właśnie ojca Gereberna w ukryciu, bez zgody ojca i również bez jego zgody postanowiła zostać dziewicą do końca swojego życia i ofiarować się tylko Chrystusowi. I teraz, abyśmy mieli pewną jasność. Jeżeli państwo kiedykolwiek będą czytali jakiekolwiek średniowieczne żywoty świętych, zwłaszcza świętych dziewic, napotkają państwo różnego rodzaju ozdobniki w stylu jej niewinna duszyczka pragnęła być tylko z oblubieńcem pańskim, albo jej dusza miała radość, gdy myślała o męce Chrystusa, albo pościła już w niemowlęctwie i w piątek nie piła mleka z piersi matki. Tego typu rzeczy są naturalne i należy je troszeczkę czytać przez palce. Przeczytają państwo te informacje i one są bardzo piękne i ładne, ale ja osobiście mało lubię takie ozdobniki. Choć są naturalnym środkiem stylistycznym pewnej minionej epoki i nie należy się dziwić, że w ogóle tam są. Dzisiaj one troszeczkę infantylizują tą historię i postawę świętych średniowiecznych, więc należy, tak jak mówię, używać tych naszych palców i troszeczkę przez palce je czytać. Na pewno nie wierzyć w to, że jakieś dziecko puściło, gdy było niemowlakiem. Ta młoda dziewczyna doskonale wiedziała w wieku 14 lat, jaka czeka ją przyszłość. To było za mąż pójście. I chciała świadomie może i dobrowolnie podjąć inną decyzję, niezależną od władzy nad jej życiem, decyzję, którą chciała podjąć sama. Chciała pozostać młodą osobą, mającą w ręku swoje życie, jak to przed chwilą powiedziałem. Więc taka decyzja może być nawet przejawem młodzieńczego buntu. Młodzieńczy bunt jest naturalny. Pan Bóg nas tak stworzył, że hormony nas zmieniają, gdy jesteśmy młodymi ludźmi i to jest rzecz przez Boga chciana. W związku z tym każdy człowiek powinien się na coś w życiu zbuntować, potem żeby się uspokoić i żeby dojść do dorosłości, bo jeżeli człowiek możliwie nigdy się nie zbuntuje w dzieciństwie, to potem nigdy nie będzie podejmował świadomych, dobrowolnych decyzji, będąc osobą dorosłą. I mogła ta decyzja być przejawem pewnego idealizmu i młodzieńczej fantazji, ale to nie ta decyzja jest wartościowa u świętej Dymfy, ale jej wierność, którą Dymfa wykazała. Niedługo po chrzcie jej matka niestety umiera, Dymfa pozostaje na dworze swojego pogańskiego ojca, a ojciec Gereberg, czyli ten ksiądz, był jej takim katechetą, spowiednikiem, uczył jej cały czas wiary i taką dobrą duszą w jej życiu po śmierci matki. Ponieważ Damon był jeszcze młody, musiał wziąć sobie kolejną żonę. No, był królem i to był królewski obowiązek. Był mocno naciskany na swoich towarzyszy możnych, ponoć postawił jednak im jeden warunek. Powiedział, że oczywiście to jest naturalne, że musi wziąć żonę, no bo musi mieć męskiego potomka. Natomiast chce, żeby jego żona była, ta nowa, tak piękna jak poprzednia. W związku z tym tutaj mamy informację, że matka Dymfy była kobietą niezwykle urodziwą. I postanowił odłożyć moment ślubu, aż znajdzie kobietę piękną. No i oczywiście ci możni zaczęli szukać takiej kobiety, ale żadnej nie znaleźli. Mamy też informację, że wtedy jego psychika zaczyna szwankować i coś się z nim dzieje. Możliwe, że właśnie wpadł w depresję po śmierci żony, której wiary mógł nie rozumieć, ale mógł ją kochać. Mamy przecież wiele takich życiorysów świętych kobiet, które przez swoją postawę nawróciły swojego męża. I zgodnie ze swoją moralnością, Damon poszukiwał tą żonę, ale chciał sobie wziąć kobietę piękną i zorientował się, że najpiękniejszą kobietą, jaką zna, która najbardziej przypomina jego zmarłą żonę, jest jego córka. I chciałbym zaznaczyć, że chociaż ten czyn wydaje się nam niezwykle niemoralny, a ja nie jestem specjalistą w kulturze i religijności przedchrześcijańskiej Irlandii, to jednak badacze twierdzą, że czyn ten był czynem normalnym dla pogan tamtych czasów. Oczywiście nigdy nie był naturalny dla katolików, dlatego Dymfa się przeraziła, ale rozumnie, widząc stan swojego ojca, tą jego depresję, tą jego chorobę psychiczną, zamiast wykrzyczeć mu głośno, że nie chce, poszła do ojca Greberna i za jego radą poprosiła o 40 dni na przemyślenie propozycji matrymonialnej swojego ojca. Ten czas nasi bohaterowie wykorzystali na przygotowanie ucieczki. I tak wraz ze swoim spowiednikiem, dwoma zaufanymi sługami i błaznem królewskim, i ten ostatni może być wynikiem właśnie pewnego upiększenia tej historii, no bo proszę sobie tu wyobrazić, uciekamy z błaznem, prawda? To jakoś tak ta historia o wiele śmieszniejsza i fajniejsza się nagle robi. Oni uciekli statkiem do Europy. I tu należy zaznaczyć, że młoda księżniczka wzięła ze sobą nie tylko zaufanych ludzi, ale i majątek. Możliwe, że okradła ojca, ale jest równie prawdopodobne, że wzięła ze sobą wiano matki, które według prawa nie należało już do ojca, tylko do rodziny zmarłej, a w tym wypadku do córki. Ostatecznie po podróży uciekinierzy osiedli w Gel, które z języka ponoć właśnie belgijskiego czytamy Hel, czyli przypomina troszeczkę Hel, tak? Czyli piekło, ale pisane jest G-E-E-L. To jest mała miejscowość niedaleko Antwerpii. Tam przez pewien czas żyli i według ustnych relacji zajęli się pomocą ludziom chorym. Jest to bardzo prawdopodobne. Mamy bowiem księdza oraz pobożną kobietę, która deklaruje, że chce poświęcić życie Bogu, wobec czego stworzenie czegoś na wzór, nazwijmy to hospicjum, było niezwykle naturalnym krokiem. Zajmowanie się bowiem chorymi, a zwłaszcza umierającymi, było w średniowieczu uznawane za najwyższy wyraz caritas, więc ten krok nie był dziwny. Jednak na takie przedsięwzięcie zawsze są potrzebne pieniądze, a te były pewnym śladem dla ojca. Damon bowiem wysyłał szpiegów w poszukiwaniu swojej córki. Chociaż Europa jest duża, to jednak właśnie dzięki tym pieniądzom udało się odnaleźć Dymfę. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach na monetach był wybijany symbol władcy. Srebro wiadomo było srebrem, złoto było złotem, ale twarz na monecie mówiła wiele. I przez to rozpoczął się najbardziej dramatyczny moment w życiu Dymfy. Damon udał się osobiście do Gel, czy też Gel, i odnalazł ich. Spotkał się najpierw z Grebernem, czyli tym księdzem, i według legendy doszło do dialogu między tymi dwoma panami. Zakonnik straszył króla piekłem i tak dalej, może tak było, może nie, a ten w szale go zabił. Jak wspomniałem, czy ten dialog się odbył? Nie wiadomo. Możliwe, że to jest tylko średniowieczny ozdobnik, taki epos, tak? Czy też taki testament tego świętego męża, co to powiedział przed śmiercią. Możliwe, że tak, ale możliwe, że to po prostu było dopisane później. Ale wiemy na pewno, że kapłan nie chciał zdradzić kryjówki Dymfy, za co zapłacił najwyższą cenę. Inna wersja mówi, że to nie Damon zabił tego księdza, tylko jego ludzie, ale tak czy siak niestety pozbawili go życia. Po krótkim czasie znaleźli jednak córkę, no to nie była wielka miejscowość, mimo tej ofiary Greberna, i Damon namawiał ją do powrotu. Ta jednak odmówiła. Klęknęła przed ojcem i prosiła o to, żeby ją zostawił. Ten ponoć w szale odciął jej głowę. Miała tylko 15 lat. Mieszkańcy pochowali ich, czyli ich ciała, razem w pobliskiej jaskini, bo ponoć taki był zwyczaj, że męczenników chowano właśnie w jaskiniach, a nie w ziemi. Bardzo ciekawe jest to, co jednak działo się po śmierci męczenników. Oczywiście od razu zaczęli przy jej grobie modlić się różni ludzie. Zwłaszcza proszono o uleczenie chorób psychicznych, bo każdy tak trochę podejrzewał, że ojciec Dymfy był właśnie chory psychicznie i dlatego ją zabił, no bo przecież człowiek normalny raczej nie zabiłby swojej córki. Ciało świętych przeniesiono do kościoła pod koniec XIV wieku i choć istnieje oczywiście taka legenda, że ich ciała nie uległy do tej pory rozkładowi, co się zdarza, to jest akurat prawdą, ale też w tej legendzie mamy taki opis, że gdy otworzono ten grób, który był w skale, nagle się okazało, że w jaskini są piękne marmurowe pomieszczenia wykute przez aniołów i tak dalej, i tak dalej. I nie warto brać tego poważnie i państwu też tego poważnie brać nie radzę. Jednak można pewne rzeczy sprawdzić, zbadać i poznać. I to jest najbardziej fascynujące w tej historii. Oczywiście, ponieważ przybywało tak wiele pątników do tej miejscowości, Kościół zorganizował coś na wzór, nazwijmy to, dzisiejszego domu pielgrzyma, który wkrótce zamienił się w takie hospicjum łamane przez szpital. Ale miejsce to było za małe, za dużo ludzi przybywało na ten grób. A więc chorzy psychicznie ludzie nie mieli gdzie nocować i mieszkali w Gel. Mieszkańcy Gel brali ich do siebie, do domów. I powstał taki nowy model opieki nad chorymi psychicznie. Część w ciągu dnia przebywała w mieście, pracując i tylko na noc udawała się do tego ośrodka prowadzonego przez kanoników. A część mieszkała, tak to się mówi, po ludziach, biorąc udział w ich życiu rodzinnym. Czasami przez kilka miesięcy, czasami przez lata. Ci ludzie zarabiali na siebie, ci chorzy, pracując w najprostszych zawodach. I choć pierwotnie opiekę organizowali kanonicy, czyli kościół, przy właśnie kościele Świętej Dymfy, bo tam byli kanonicy, to ostatecznie ta opieka zaczęła być organizowana oddolnie. I ludzie przybywając do Gel mieszkali u zwykłych obywateli tego miasta. Mieszkali tam, pracowali tam, jedli z nimi posiłki i nie byli traktowani jak wariaci. W całej Europie taki człowiek z padaczką na przykład, czy właśnie z depresją, czy z jakimikolwiek innymi problemami psychicznymi, był traktowany jak wariat, jak odrzutek, jak ktoś, kogo należy się pozbyć. W Gel natomiast był mieszkańcem naszego domu. Nawet Vincent van Gogh chciał do Gel wysłać swojego syna. I to jest prawdziwy owoc życia tych świętych. Nie jakieś tam legendy i historie, które ciężko zweryfikować, jak opowieść o wykradzeniu szczątek świętego i tam wojnę o te kości i właśnie tych aniołów, jakiś list, który ponoć Dymfa miała na piersi, że tu spoczywa święta dziewica i tak dalej, i tak dalej. To są piękne historie, ale tak naprawdę średniowieczne historie często są troszeczkę upiększone, tak jak mówiłem. Ale tu jest coś więcej. Dziedzictwo zarówno świętej Dymfy, jak i świętego Gereberna. To rewolucja, jaka w tamtym czasie powstała. Rewolucja postawy ludzi wobec obcych i do tego chorych psychicznie, chorych umysłowo. Oczywiście znajdą się tacy, którzy obniżą wartość tej posługi i wskażą na pewien ekonomiczny aspekt. Tak? Ci ludzie przybywali i za to, że dostawali miskę zupy, mieszkali po ludziach, pracowali, na przykład byli jakimiś parobkami. Oczywiście. Ale należy wspomnieć, że model opieki, który przez wieki był organizowany wokół grobu świętej Dymfy, był badany przez lekarzy i analizowany przez naukowców. I na przykład jeszcze w XIX wieku lekarze z Eastern State Hospital w USA, to jest taki wielki ośrodek leczeń badań psychicznych, do dzisiaj zresztą, oni stwierdzili w XIX wieku, że model opieki, który jest w Gel, jest dobry, ale jest zbyt rewolucyjny, więc nie należy go wprowadzać, bo należy chorych psychicznie zamykać, a nie pozwalać im żyć między ludźmi. Proszę zwrócić uwagę, to dzisiaj jest standard, tak? Pomoc społeczeństwa dla osób chorych jest standardem. Oczekujemy, że ludzie zdrowi będą pomagać ludziom chorym, że będą rozumieć ich problemy, że będą, chociaż jeżeli nawet nie są w stanie, bo nie są lekarzami, będą starali się im nie przeszkadzać. Tymczasem przez wieki oni byli zamykani, byli tłamszeni, natomiast w Gel tak nie było. Tylko dzięki tej świętej. I to jest dziedzictwo świętego. Dziedzictwo, które trwa do dzisiaj. Jeżeli państwo wpiszecie G-E-E-L w Wikipedii, radzę czytać angielską, nie polską, to wtedy państwo zobaczycie o tym sposobie leczenia. To jest wielkie hasło w Wikipedii, można to zobaczyć. I tam jest powiedziane wprost, wokół grobu świętej Dymfy i świętego Gereberna zorganizowany został rewolucyjny model leczenia chorób psychicznych. I ta święta obroniła swoje dziewictwo, ta święta obroniła swoją wiarę. Gerebern zachował się jak trzeba, był facetem z krwi i kości. W momencie najgorszym nie bał się śmierci, nie uciekł, nie zostawił tej młodej dziewczyny samej. Wspaniały przykład na nowy rok. Mam nadzieję, że państwu się podobało i słyszymy się za miesiąc. Do usłyszenia.